Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też Magdę Bujakowską, dyrektorkę szkoły w Świdwinie. Witaj Magdo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Magda od jakiegoś czasu próbuje wprowadzić zmiany w szkole i z tego co widzę i słyszę, udaje ci się, bo szkoła zmian potrzebuje.
Zdecydowanie tak.
Założyłaś nawet na LinkedInie taki profil Szkoła w zmianie i próbujesz edukować nauczycieli, rodziców, ale też społeczeństwo i pokazywać przede wszystkim, że takie zmiany są możliwe i można to zrobić właściwie oddolnie, bo my wszyscy wiemy, że potrzebne są zmiany, zmiany systemowe, lubimy to powtarzać, natomiast tak do końca nie wiemy, co to znaczy zmiana systemowa.
Dokładnie tak, więc ja wzięłam sprawy w swoje ręce. Można powiedzieć i rzeczywiście jestem praktykiem, można powiedzieć szkoły w zmianie, ale zmiana nie dzieje się od momentu takiego, że pomyślimy o zmianie i ona jest. Mam to szczęście, że kieruję szkołą już od dłuższego czasu i te próby zmiany takiej zwykłej szkoły podstawowej w niezwykłą, która daje taki pakiet bogaty w kompetencje miękkie dzieciom, próbowałam robić z moim zespołem i to się udaje. I w tej chwili rzeczywiście od ponad roku publikuję na LinkedInie treści, ponieważ uważam, że z perspektywy praktyka warto mówić, że szkoły da się zmieniać, tylko trzeba chcieć i trzeba mieć pomysł na tą zmianę.
No więc właśnie, i można też zmieniać szkoły publiczne, szkoły państwowe. Wiadomo, że dużo prościej jest, mając szkołę prywatną czy szkołę społeczną, idą za tym dość duże pieniądze, przychodzi też inna kadra nauczycielska, ale to nieprawda. Można to też robić w zwyczajnej szkole w małym mieście, nie tylko w dużych aglomeracjach miejskich, takich jak Warszawa, Trójmiasto, Wrocław i wiele innych miast w Polsce.
Tym bardziej chyba w małych miastach jest ta potrzeba, ponieważ no, my mamy ograniczony dostęp czy do nowoczesnych jakichś rozwiązań, czy do kontaktów z ludźmi, którzy mają swoje różne perspektywy na wiele spraw. Także zależało mi na tym, żeby dzieci z małego miasteczka rzeczywiście były w szkole, która przygotowuje je do dalszego życia, po prostu. I jeżeli mogę tak rozpocząć, to bym powiedziała, że właściwie to w moim zarządzaniu ja zastosowałam taką metodę Kaizen, czyli metodę małych kroków. Robiąc taką refleksję, to już wiem, że zaczynałam od takich prostych, zwyczajnych rozwiązań. To było takie organizacyjne, chociażby rezygnacja z dzwonków, to było już wiele lat temu, przestrzenie organizowane w szkole, takie relaksacyjne, kąciki śniadaniowe. Robiliśmy wesołe przerwy reżyserowane, żeby dzieciom zagospodarować czas w sposób dla nich taki odpowiedni. Także wprowadzałam też ocenianie kształtujące, ponieważ ukończyłam studia podyplomowe w Warszawie. One bardzo mi pomogły z zakresu oceniania kształtującego i wiedziałam, że to też jest przyszłość jak gdyby procesu efektywnego kształcenia. Natomiast to były takie podejmowane próby zmian, która w tej chwili po okresie pandemii jest taką zmianą zdecydowaną. Dlatego, że jak dzieci w okresie odosobnienia były przez dłuższy okres, to po powrocie myśmy sobie uświadomili, że po prostu trzeba ten proces kształcenia zupełnie zmienić. W związku z tym w naszej szkole myśmy postawili na relacje przede wszystkim i zrodził się pomysł nauczania blokowo-projektowego. My odeszliśmy od tradycyjnych lekcji na rzecz łączenia treści różnych przedmiotów po to, żeby dzieci łatwiej przyswajały materiał, bo wiadomo, że po okresie odosobnienia one wróciły mocno wycofane do szkoły. W związku z tym przejęliśmy taką inicjatywę. Chcieliśmy, żeby dzieci na nowo się na siebie otworzyły, żeby nauczyły się współpracować, a jeżeli współpraca, to za tym idzie wspólne planowanie, wnioskowanie, logiczne myślenie, analiza, prezentowanie tych treści. I to nam się bardzo dobrze poukładało.
Od razu, Magdo, przepraszam, wejdę ci w słowo. Pytanie, jak to się ma do Ministerstwa Edukacji? Czy takie nauczanie, taki troszkę rewolucyjny pomysł u ciebie w szkole, on jest akceptowalny? Wy jesteście jakoś z tego rozliczani, czy tylko liczą się te wyniki testów ósmoklasisty na przykład?
Wyniki testów to jest jak gdyby odrębny temat, ponieważ one oczywiście są ważne, jeśli chodzi o ocenę pracy szkoły. Natomiast ja też poszukiwałam metodologii, która przyniesie po prostu wyższą efektywność. I też wiedziałam, że właśnie trzeba to zmienić. A jeżeli chodzi o ministerstwo, ministerstwo nam nie zabrania realizowania treści podstaw programowych w sposób, który my sobie zorganizujemy. Chyba większa obawa była wśród zespołu nauczycielskiego, kiedy rzeczywiście zaczęliśmy to omawiać w ubiegłym roku w sierpniu. bo taki miałam pomysł i jestem wdzięczna mojemu gronu, że jak gdyby podąża za tymi takimi rozwiązaniami, bo to wymagało od nauczycieli innego rodzaju pracy zespołowej. W związku z tym zaczęłam stosować zarządzanie Scrum. To jest zarządzanie tak zwane zwinne. Zapożyczyłam z rozwiązań biznesowych, głównie z branży IT. I tak sobie pomyślałam, że to może mieć świetne zastosowanie po prostu w edukacji.
A jakbyśmy
Też
miały
przeglądałam...
rozwinąć takie zarządzanie skramowe, na czym
Tak,
ono
tak.
konkretnie polega w praktyce?
Więc jeżeli chodzi o szkołę, to podzieliłam grono pedagogiczne na zespoły, które nie są zbieżne, jeśli chodzi o kwalifikacje. Dlatego, że chciałam, żeby to były zespoły skramowe, które wniosą różne wartości. Więc mamy tam i panie z edukacji wczesnoszkolnej, i geografa, i matematyka, i panią od plastyki. Więc ta powtarzalność, która była wcześniej w zespołach zadaniowych czy zespołach przedmiotowych, zamieniła się na zespoły skramowe. I teraz na czym to polega? My organizujemy comiesięczne rady pedagogiczne, na których wypracowujemy swój projekt nauczycielski, po to, żeby te nasze zmiany, które wprowadzamy, były przemyślane i sensowne. Jeżeli wprowadziliśmy nauczanie blokowo-projektowe i przy okazji zaczęliśmy odchodzić od oceny cyfrowej na rzecz informacji zwrotnej jako oceny bieżących postępów ucznia, to musieliśmy coś mieć w zamian. W związku z tym te projekty nauczycielskie bardzo nam w tym pomagają. Nauczyciele wypracowują na takim spotkaniu Rady Pedagogicznej tak zwany backlog zadań. Czyli na przykład, jeżeli wprowadzaliśmy informację zwrotną, to musieliśmy przeprowadzić spotkania z rodzicami, zapoznać uczniów, czy z nimi najpierw dyskutować i zapoznać, jak to będzie wyglądało, spisać swoje pomysły, co w zamian oceny cyfrowej możemy zaproponować swoje, uczniów, rodziców. Także następnie właśnie wprowadzaliśmy tą informację zwrotną, czyli konkretne katalogi zwrotów do ucznia, na przykład świetnie sobie z tym poradziłeś, ale zwróć uwagę, że tu jeszcze trzeba to i to. Konkretna informacja o jego postępach. Nie piątka, nie trójka, ale konkretna informacja. Do tego wprowadziliśmy portfolio sukcesu, żeby był ślad, w jaki sposób dzieci oceniamy. To portfolio sukcesu jest w każdej klasie i w każdym momencie rodzice mają dostęp, zwłaszcza na zebraniach są zainteresowani, jak to wygląda, bo tam są wkładane wytwory prac dzieci z każdego przedmiotu. Jest to bogaty taki, może nie segregator, ale rzeczywiście taki notatnik, w którym są prace wkładane ważne dla dziecka, które on uważa, że są ważne i te, które uważa wraz z nauczycielem, że one są istotne, czyli różne prace kontrolne, bo one oczywiście są. I tam są informacje zwrotne pisemne w tym portfolio sukcesu. Następnie wprowadziliśmy karty samooceny. Każdy nauczyciel drukuje swoje cele z podstawy programowej na dany miesiąc, gdzie są kolumny, tak, częściowo, jeszcze nie, bo takie nazewnictwo przyjęliśmy zamiast ocen cyfrowych. Jeżeli jakiś dział kończy się, to w podsumowaniu dziecko zaznacza, czy uważa, że opanowało, czy jeszcze nie, czy zupełnie sobie z tym nie radzi. W związku z tym, jak są te dwie kolumny zanotowane, no to nauczyciel ma obowiązek obrać drogę, żeby dziecko zrozumiało. Ja to mówię bardzo skrótowo, ponieważ to jest proces. Natomiast jeżeli chodzi o te karty samooceny, to one bardzo tak czytelnie pokazują i uczą też właśnie tego, na czym mi zależało. Uczą samoświadomości, wzbudzają poczucie własnej wartości u każdego dziecka. Ja pamiętam, jak po pierwszym takim wprowadzeniu w ubiegłym roku, chyba po 2 miesiącach, uczniowie, którzy po prostu byli wycofani, oni z radością przychodzili do szkoły i mówili, że oni się w tej chwili nie boją, powiedzmy, wypowiedzieć, bo wiedzą, że mogą się pomylić. Także ta wysoka kultura błędu też się zadziała.
Wiesz co, Magdo, tak, jak cię słucham i od razu oczywiście pytanie jest nieaktualne, bo odpowiedziałaś na nie sama. Chciałam cię zapytać o to poczucie własnej wartości, bo tak sobie pomyślałam, że gdybym ja chodziła do takiej szkoły, to moje poczucie własnej wartości naprawdę zdecydowanie poszłoby w górę, bo każdy uczeń ma określone zdolności, każdy jest dobry w czymś czymś lepszy, w czymś wybitny, w czymś słabszy. I takie nauczanie właśnie kompleksowe i brak tych ocen, takich bezdusznych bym powiedziała, to musi bardzo dobrze wpływać też na taką integrację i na poczucie bezpieczeństwa w szkole.
Zapewne tak. To tylko tak dla potwierdzenia Twoich słów powiem, że w tamtym roku byliśmy gospodarzem budzącej się szkoły. Jest taki ruch, który zainicjowała pani dr Marzena Żelińska, budzące się szkoły. I myśmy na tą mapę się dostali tych budzących się szkół i robiliśmy takie spotkanie ogólnopolskie. Przyjechało ponad setka nauczycieli. Myśmy pokazywali, jak pracujemy właśnie blokowo, projektowo w czasie tego dnia. I pamiętam, jak przyszła do mnie pani dyrektor Wydziału Edukacji Województwa, zachwycona, bo mówi, tak się wzruszyłam. I jedna uczennica od tak w rozmowie powiedziała, ucząc się w mojej szkole, czuję wolność. I te słowa powiem, że bardzo mocno odcisnęły na mnie, nawet teraz się wzruszam, jak o tym myślę, w jaki sposób dzieci zaczęły postrzegać swój proces edukacyjny akurat w Świdwińskiej Dwójce. Także jestem z tego bardzo zadowolona i bardzo dumna. A wracając do zespołów skramowych, to ja jeszcze może dokończę, bo mówię o backlogu zadań, ale na tym się nie kończy, dlatego że zarządzanie skram polega na tym, żeby jak gdyby codziennie udzielać sobie informacji zwrotnej, jak idzie realizacja mojego projektu miesięcznego, znaczy wspólnego projektu miesięcznego. W szkole jest to trudne, dlatego że nauczyciele są na dyżurach, mają różne godziny pracy. Też nie chciałam, żeby to było sztuczne, więc rzeczywiście mamy takie tablice skramowe dla każdego zespołu, gdzie zapisują swoje notatki, ale raz w tygodniu łączą się online zespołowo. Scrum Master to jest taka osoba, która jak gdyby moderuje pracę zespołu skramowego i tam rzeczywiście dokonują retrospektywy. Mówią, co im się udaje, co nie. Jest to ciągła wymiana informacji. Ja widzę, że ta zwinność po prostu samym nauczycielom bardzo przejrzyście pokazuje, co mają robić, w jaki sposób, w jakim akurat momencie procesu są. Także bardzo się z tego cieszę i uważam, że naprawdę zarządzanie Scrum, zresztą pracuję nad opracowaniem takiego kursu, jest strzałem w dziesiątkę, jeżeli chodzi o zarządzanie w edukacji, przynajmniej dla mnie.
A jak długo trwa to zarządzanie Scrumowe w Twojej szkole akurat?
Ja pracuję w tej chwili ponad półtora roku, więc już można powiedzieć, że drugi rok takich dobrze przemyślanych planów i ono się sprawdza. Tamten cały rok i jeszcze poprzednie pół roku, więc teraz właściwie dwa lata można powiedzieć, dwa lata.
Widać efekty?
Widać efekty, ponieważ pani nauczyciele na początku roku, kiedy planowaliśmy organizację roku szkolnego na Radzie Sierpniowej, przed tym rokiem, to koleżanka jedna stanęła przy tablicach, bo to na tablicy skramowej się odbywa u nas w auli szkolnej. My mamy rady pedagogiczne, gdzie przyczepiamy na karteczkach backlog zadań, który będziemy realizować. On jest w wyniku oczywiście prowadzonej ewaluacji ubiegłorocznej planu nadzoru pedagogicznego. Stanęła i tak powiedziała do wszystkich, słuchajcie, ja w końcu nie mam w głowie miszmaszu. Ja po prostu widzę, co my będziemy w tym roku robić. I to też tak pokazuje, że właśnie te wszystkie dokumenty, które tworzymy do segregatorów, to one są w dużej mierze w tych segregatorach. Później i tak idzie życie swoim torem. Oczywiście, dlatego też myślę, frustracja zawodu nauczycielskiego wynika z takiego często nieuporządkowania. Ja mam takie przeświadczenie, a mogę mieć już takie swoje zdanie, bo jestem 15 lat dyrektorem, więc też widzę, jaką drogę przeszliśmy, jeśli chodzi o taki model właśnie współpracy. No, żeby uczyć dzieci współpracy, to my sami musimy umieć dobrze współpracować, prawda? Życie jest jednym wielkim projektem, więc jak gdyby no to nauczanie blokowo-projektowe, jestem przekonana, że w przyszłości będzie procentowało, zresztą już widzę. Ta klasa, która bez ocen została pierwsza prowadzona, to była klasa czwarta, obecnie jest szóstą. Ja widzę, jaki progres olbrzymi jest w dzieciach, jeśli chodzi o ich autonomię, o ich odwagę, o ich taką inicjatywę społeczną. To po prostu czegoś takiego jeszcze nie doświadczyłam, a jestem w przededniu dużej konferencji Koderka z hybrydową szkołą, bo w sobotę będzie u nas konwent wiedzy, skąd przyjadą uczniowie i z Warszawy, i z Haszlacha, i tutaj z okolicznych miejscowości. I widzę, jak uczniowie, zwłaszcza tej szóstej klasy, po prostu wzięli sprawę w swoje ręce. To jest po prostu fantastyczne. W dzisiejszej dobie, kiedy sztuczna inteligencja jest na wyciągnięcie ręki, jak szkoła nie nauczy kompetencji miękkich, to po prostu te dzieciaki nie będą miały dobrego startu. Ja na to postawiłam.
Rzeczywiście kompetencje miękkie to jest w dzisiejszym świecie, myślę, jedna z podstawowych umiejętności i też nauczyciele powinni dysponować takimi umiejętnościami, te kompetencje miękkie. Czy też na to stawiasz, czy też nauczyciele się jakoś edukują? Bo nie wystarczy być świetnym matematykiem czy polonistką, natomiast kontakt z uczniem to jest chyba podstawa, od tego trzeba zacząć.
Oczywiście, że tak. Myślę, że ja mam to szczęście, że my w swojej szkole mamy dzieci niezwykłe. Tak przed laty nazwała jedna mama dziecka z niepełnosprawnościami, bo mamy właśnie, tak jak wspomniałam wcześniej, oddziały integracyjne i mamy taką dosyć dużą wrażliwość na pewnego rodzaju sprawy, na dzieci. W związku z tym to jest jeden plus, ale oczywiście, że stawiam na kompetencje miękkie, dlatego że sama przeszłam coaching w tamtym roku i też jak gdyby planuję taki proces dla moich nauczycieli, co wcześniej nie wchodziło jak gdyby w zakres samodoskonalenia. Także przeszliśmy już też warsztaty współpracy, które też pokazują, w jaki sposób wykorzystywać kompetencje. Jeżeli chodzi o nauczycieli, to też z perspektywy czasu widzę, jak ewoluuje ta droga doskonalenia zawodowego, ale to musi być spójne z całą strategią rozwoju szkoły, a ja takie cele strategiczne właśnie wraz z zespołem co roku opracowujemy. I to, tak jak powiedziałam, to się zadziało po pandemii.
Magdo, musimy dzisiaj skończyć nasze spotkanie. Ja bym jeszcze zaczęła od tego, że na początku jest pasja, a jeżeli jest pasja i chęć i miłość do tego, co się robi, łatwiej takie zmiany w szkole i w życiu wprowadzać. Ty to robisz. Zapraszamy Państwa do Świdwina, żeby zobaczyć, jak działają szkoły skramowe, jak robi to Magda i jej cały zespół i jak szkoła może być naprawdę przyjaznym, dobrym miejscem, do którego z przyjemnością się chodzi.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Magda jest dyrektorką szkoły w Świdwinie. Przypominam, szkoła w województwie zachodniopomorskim, gdzie dzieją się naprawdę świetne rzeczy. Pozdrawiamy Świdwino, Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.